Przodek, pomódlmy się chwilkę w prośbie Pana, żeby otworzył swoje słowo przed nami. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty dałeś swoje słowo, Panie. Dzięki niemu możemy Ciebie poznawać, Panie. Dzięki niemu możemy, Panie, wiedzieć, co jest dobre, a co złe, Panie. Prosimy Cię, abyś dzisiaj otworzył również to słowo, Panie, przed nami. Byś objawił nam w naszych sercach, Panie, swoją wielkość, Panie, siebie samego. O, to będzie. Kiedy się zbieramy w Kościele Bożym, jest to pewnego rodzaju święto, tak? Może często o tym mówię, ale jest to taki rodzaj świętowania. My nasze codzienne życie, chodzimy do pracy, różne rzeczy robimy, a w niedzielę mamy taki czas świętowania. Przychodzimy, śpiewamy, modlimy się, słuchamy Bożego Słowa, jesteśmy razem, radujemy się własną obecnością. Jest to cenne, dobre i Bóg, jak czytamy Dzieje Apostolskich, On tak właśnie urządził Kościół, aby Kościół był społecznością, aby Kościół był ciałem, aby Kościół był tymi członkami jedni drugich, bo wtedy budujemy siebie nawzajem. To jest kiedyś ktoś takie porównanie dał do ogniska, że Kościół to jest takie ognisko, które płonie, bardziej lub mniej. Kiedy weźmiemy taką jedną, taką, wiecie, jakie ognisko jest, takie, to są takie zwane polana, tak? Taką jedną gałąź wielką, nawet najbardziej żywiczną, kiedy byśmy wzięli i położylibyśmy obok tego ogniska, to po chwili ona zgaśnie. Ale kiedy będzie na tym ognisku, to ona spłonie do końca i da ciepło, da na niej można przygotować pokarm, tak? A człowiek sam, nawet największy mąż Boży, który jest poza Kościołem, prędzej czy później zgaśnie. Dlatego Kościół jest dobrem, które Bóg dał każdemu człowiekowi. I ja dziękuję Bogu, że my możemy w Żardowie również mieć takie miejsce, taki Kościół, którego właśnie tu jesteśmy członkami, że możemy w niedzielę rano tu przyjść i się budować. Dzisiaj chciałem powiedzieć na temat albo później ten temat wyjdzie. Jezus Chrystus, a może inaczej, Jezus Nazaretu. Kiedy patrzymy na Jezusa z Nazaretu, to widzimy tak od początku, rzecz biorąc, małego chłopca, który się urodził, tak? Niedawno mieliśmy Boże Narodzenie, te obchodziliśmy urodziny Pana Jezusa, tak wprost mówiąc. I ten Jezus z Nazaretu urodził się jako mały chłopczyk. W mojej rodzinie. Jego matka, Maria, jego ojciec. Mówię po ludzku, mówię według ciała. Józef, cieśla. Nic takiego szczególnego jakby tutaj nie widzimy w tej rodzinie. Jest to rodzina uboga. Później jak czytamy dalej, są inne dzieci również w tej rodzinie. I Jezus wzrasta tam. Jezus tam rośnie, Jezus tam się rozwija. Kiedy ma 12 lat, czytamy, że w drodze na spis ludności zgubił się i znaleziono go w świątyni, gdzie rozprawiał z uczonymi w piśmie na temat Bożych spraw. Kiedy widzimy dalej, widzimy Jezusa, który przychodzi do Jana Chrzciciela i prosi go o chrzest. Jan mówi do niego: to ja potrzebuję od ciebie chrztu. A Jezus mówi: godzien jest nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Kiedy widzimy dalej, patrzymy na Jezusa, widzimy człowieka, który poszedł na pustynię. Po chrzcie Janowym Jezus poszedł na pustynię i tam przez 40 dni i 40 nocy nic nie jadł, nic nie pił. Potem przyszedł diabeł i zaczął go kusić, tak? Kusił go władzą, kusił go bogactwem, kusił go zaszczytami, ale on tą próbę przeszedł. I widzimy dalej Jezusa, który poszedł nad brzeg morza i powołał uczniów. Powołał ich 12. Czyli gdybyśmy spojrzeli na Jezusa, zanim powołał uczniów, to widzimy człowieka, który niczym się za bardzo nie wyróżniał pośród innych młodzieńców w tym czasie, tak? Możemy tak sądzić po tym wersecie, kiedy on poszedł z powrotem do Galilei, do Nazaretu, a mieszkańcy tego miasta powiedzieli, że no przecież my go znamy. To jest syn Marii Józefa. Jego braci znamy, jego siostry znamy. Czytamy w Ewangelii Mateusza taki fragment. Czyli z tego możemy wnioskować, że Jezus na początku był normalnym młodzieńcem. Był kimś takim, kogo jakby nie, jego sąsiedzi i jego znajomi nie postrzegali jako kogoś innego. I widzimy dalej, kiedy powołał uczniów, Jezus zaczął głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Jezus zaczął czynić znaki i cuda. Jezus zaczął uzdrawiać chorych. Jezus zaczął wskrzeszać umarłych. Kiedy poszli na górę się modlić, Bóg objawił się i powiedział, że jest to Jego Syn umiłowany, tak? Kiedy przyjął chrzest, głębica stąpiła na Niego. I widzimy te nadprzyrodzone rzeczy, które zaczęły się dziać w Jego życiu. Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że Jego posługa, ona była czasami kontrowersyjna. Ona czasami była taka nie do przyjęcia dla niektórych. Tak jak faryzeusze mówili, no on chodzi do celników i grzeszników. On głosi nierządnicom. On, to w oporze mówi, nawet powiedzieli tak. Znaczy Jezus taki zarzut stawia. Kiedy przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, to mówili, że ma demona, tak? Kiedy przyszedł Jezus, to mówi, że żarł i pija. Ale Jezus miał misję od swojego Ojca. Kiedy widzimy tą całą sytuację, kiedy widzimy to objawiającą się moc Bożą w życiu Jezusa przez Jego ręce, to dochodzimy do pewnego miejsca. Jezus ze swoimi uczniami dochodzi do pewnego miejsca. To miejsce przeczytamy. To jest Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 13 wiersza. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Chodzi, uzdrawia, głosi dobrą nowinę, czyni znaki i cuda, wskrzesza umarłych i zadaje pytanie swoim uczniom, za kogo mnie ludzie uważają? Jedni go uważają za takiego syna cieśli z Nazaretu, tak? Tutaj Jezus stawia to pytanie, za kogo ludzie mnie uważają? Robi rzeczy nadprzyrodzone, robi rzeczy cudowne. Czytamy dalej. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jak mnie postrzegają? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z nich. Czyli widzimy, że rzeczy, które Jezus czynił, ludzie odczytywali Jego posługę w sposób taki nie do końca zgodny z tym, kim On był. Bo widzimy, że jedni uważali Go za Jana Chrzciciela. Kto to był Jan Chrzciciel? Jan Chrzciciel to była taka postać, która przed Jezusem objawiła się w tym czasie, mniej więcej w tym samym czasie, co Jezus działał, troszeczkę wcześniej oczywiście. I Jan Chrzciciel przyszedł, aby głosić odnowienie narodu izraelskiego, aby się ludzie upamiętali, aby porzucili swoje grzechy, aby dali się ochrzcić ku upamiętaniu. Czyli Jan Chrzciciel był to człowiek, który przyniósł pewnego rodzaju odnowę duchową dla Izraela. I niektórzy ludzie uważali również Jezusa za takiego człowieka, czyli uważali go za pewnego rodzaju odnowiciela moralności, odnowiciela zwyczajów, odnowiciela jakichś rzeczy, które były związane z zakonem. Kiedy słuchali Jezusa, oni tak na Niego patrzyli, jako na Jana Chrzciciela, jako na pewnego rodzaju moralistę, na pewnego rodzaju kogoś, kto przychodzi i stawia te granice moralne między dobrem a złem. Kiedy czytamy dalej, to inni uważali Go za Eliasza. Eliasz to był człowiek, to był prorok, który żył w czasach króla Achaba i jego żony Izabel. Był to jeden z gorszych okresów w dziejach Izraela, dlatego że wtedy nastąpiło wielkie odstępstwo od wiary w Boga Jahwe. Nastąpił wielki kult Boga Baala i to był taki czas trudny. Ale Eliasz był człowiekiem, to teraz jest, się mówi, niezłomny. Czyli był człowiekiem takim, który trwał przy Bogu. Był jednym z niewielu proroków, którzy trwali przy Bogu, którzy głosili prawdę przed obliczem króla. Kiedy on stawał przed obliczem króla, to on mówił, że grzeszy. Wiecie, to nie jest prosta sprawa stanąć przed obliczem króla i powiedzieć mu, że on grzeszy. Powiedzieć, że źle postępuje. Powiedzieć, że jest odstępcą. Wystarczy, że pójdziemy do naszego szefa w pracy, to nie mamy odwagi, aby mu pewne rzeczy powiedzieć. A co mówić przed królem, który w każdej chwili może cię skazać na śmierć? Eliasz był takim człowiekiem. Był człowiekiem, w którym się przejawiała Boża moc. I myślę, że był jednym z największych cudotwórców, jeżeli można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o proroków starotestamentowych. Widzimy te cudowne rzeczy, jedna z takich najbardziej spektakularnych, kiedy prorocy Baala zbudowali ołtarz i zaczęli się modlić, a on zbudował swój ołtarz dla Boga Jahwe i ten cudowny ogień z nieba, kiedy stąpił i pochłonął ofiarę, a prorocy Baala zostali wtedy wytraceni. Widzimy Eliasza jako człowieka, jako proroka, który czyni znaki, który zatrzymał deszcz na 3 lata, który potem ten deszcz został sprowadzony. Czyli człowieka, który chodzi w mocy Bożej. Kiedy się pyta Jezus uczniów, za kogo ludzie mnie uważają? Może za Eliasza, może za cudotwórcę, może za tego, który potrafi czynić rzeczy nadprzyrodzone. Może to jest centrum, może to jest sedno działalności Chrystusa. Jak ci wcześniej. Może to jest sedno działalności Chrystusa, ja dałem jak chrzciciel, odnowienie moralne. Ale może to jest sedno działalności Chrystusa, czynienie znaków i cudów. I dalej czytamy, że albo niektórzy cię uważają za jednego z proroków. Czyli takiego, który przyniósł jakąś nową rzecz od Boga, jakąś nową rzecz jakieś nowe objawienie od Boga przyniósł. I ludzie myślą, może to jest centrum działalności Chrystusa, Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Może właśnie ta jakaś nowa idea, może to jakieś nowe objawienie od Boga, które przynosi na ziemię teraz dla nas i my mamy tego słuchać. Ale kiedy czytamy dalej, kiedy patrzymy na to, to widzimy, że tak, jest to odnowienie moralne, są to znaki i cuda, jest to pewnego rodzaju objawienie, które zostało przyniesione od Boga, ale czy to jest sedno działalności Jezusa Chrystusa? Kiedy czytamy dalej. A oni mówią, a wy za kogo mnie uważacie? Jezus robi tę różnicę. Za kogo ludzie mnie uważają? Za kogo mnie uważa społeczeństwo? Ten ogół, który jest poza nami. Ten ogół, który patrzy na mnie, który korzysta z tego, co ja wnoszę. Jak oni o mnie myślą? Jak oni mnie postrzegają? Jak oni mnie poznali? Kim ja jestem? A teraz Jezus zadaje pytanie swoim uczniom, a wy za kogo mnie uważacie? Czy uważacie mnie za Jana Chrzciciela? Czy uważacie mnie za Eliasza? Czy uważacie mnie za jednego z proroków? To pytanie myślę, że dzisiaj możemy sobie też zadać. Za kogo my go uważamy? Jezusa Chrystusa. Oczywiście jeden z najbardziej takich inkluzywnych uczniów i najbardziej chyba takich znanych nam Piotr mówi tak. Odpowiadając Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Piotr, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Co to znaczy? Czy to jest coś więcej niż Jan Chrzciciel? Czy to jest coś więcej niż Eliasz? Czy to jest coś więcej niż jakiś prorok? Chrystus, Syn Boga żywego. Dzisiaj tutaj na początku wspomina Iwona, Darek się mówi. My wierzymy w Boga żywego. Amen? W Boga żywego. I Piotr mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Chrystus, czyli ktoś, ktoś jest, kogo jeszcze nigdy w historii ludzkości nie było na ziemi. Kto jeszcze nigdy tego dzieła nie dokonał. Chrystus, czyli Odkupiciel. Chrystus, czyli Zbawiciel. Chrystus, który ten, który wyratował, który ratuje człowieka z jego grzechów i z jego odrzucenia, z jego konfliktu z Bogiem. Chrystus, Syn Boga Żywego. Jest to ktoś więcej niż Jan Chrzciciel. Bo Jan Chrzciciel tylko powiedział o moralności. Jan Chrzciciel tylko powiedział o nawróceniu. Jest to ktoś więcej niż Eliasz, dlatego że Eliasz czynił znaki i cuda. Oczywiście również walczył o wiarę, ale to było tylko na poziomie tego, co ludzie znali, czyli na poziomie zakonu Mojżesza. Na poziomie poznania Boga według Mojżesza. Tu ty jesteś Chrystus. Ty jesteś ktoś nowy. Ty jesteś ktoś, kogo jeszcze nie było. Ty jesteś ktoś, na kogo czekamy. Dlatego, że Adam, pierwszy człowiek, doprowadził ludzkość do upadku. Grzech, który został przez Adama uczyniony, sprowadził na ludzkość potępienie, prowadził na ludzkość, postawił mur między Bogiem a człowiekiem. A ty przychodzisz, Jezu Chrystusie, i ten mur burzysz. Jesteś kimś szczególnym i kimś, na kogo czekaliśmy wiele lat. Całe pokolenia, cała ludzkość tak naprawdę, od momentu wyjścia z raju Adama aż do momentu, kiedy przyszedł, czekała na niego. Boga żywego. Jest taka jedna bardzo ważna rzecz, że Chrystus jest Synem Boga Żywego. Co to znaczy? Jest tutaj, to jest pewnego rodzaju taka prawidłowość, taka prawda, którą my możemy oglądać wokół siebie. Zobaczmy, kiedy patrzymy na kwiaty. Kwiaty są różne. Kiedy patrzymy na drzewa, drzewa są różne, ale to są drzewa, czyli pewnego rodzaju rodzaj. Kiedy patrzymy na ludzi, ludzie też są różni. Są mężczyźni, kobieci, biali, czarni, żółci, czerwoni, ale to też są ludzie. To jest, są rodzaju ludzkiego. A tu Chrystus jest Synem Boga, czyli jest rodzaju Bożego. Tak jak człowiek rodzi człowieka, tak Bóg rodzi Boga. Jeżeli czytamy, że Jezus jest Synem, czyli został zrodzony z Ojca, jest rodzaju Bożego. Dlatego Jezus Chrystus jest kimś szczególnym w historii ludzkości, w historii człowieka, bo jest rodzaju Bożego, bo On jest tym Chrystusem, On jest tym, który został posłany na ziemię, aby odkupić rodzaj ludzki. I co czytamy dalej? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiło ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Zobaczcie, jak trudne jest do zrozumienia dla człowieka, kim jest Chrystus. Na początku, pozornie my wiemy, ale jak trudne. Zobaczcie, że wiele ludzi patrzyło na Jezusa i wielu ludzi widziało to ciało i krew, tak? My dzisiaj możemy również mieć ten problem. Widzimy ciało i krew, czyli cuda, znaki, jakąś naukę, ale Jezus mówi, że nie ciało i krew ci to objawiło, ale Ojciec, który jest w niebie. Ojciec, objawienie Chrystusa, objawienie tym, kim On jest i do takiej duchowej przemiany, duchowego poznania, ono musi wypływać z Bożego objawienia. Zobaczcie nawet, jak my się nawracamy, tak, do Chrystusa. Są ludzie, którym możemy przedstawić całą naukę o Ewangelii, od początku do końca. I oni, jak to Jezus kiedyś mówi w przypowieści o siewcy, słuchają i nie rozumieją. Przychodzi diabeł i zabiera. Ale kiedy my słuchamy i rozumiemy, wtedy to wpada w nasze serce i Bóg objawia, kim jest Chrystus dla nas. Amen? Kim jest Chrystus dla mnie? No za kogo wy mnie uważacie? Czy jestem tylko cudotwórcą? Czy jestem tylko prorokiem? Czy jestem tylko dawcą nowej nauki, nowej moralności? Czy jestem Synem Boga Żywego? Czyli duchową rzeczywistością w twoim życiu. Duchową rzeczywistością w życiu ludzkości. Tutaj Jezus mówi do Piotra, Piotrze, tego nie mogłeś zobaczyć przez ciało i krew. Tego nie mogłeś zobaczyć, bo ci, którzy patrzyli, widzieli Jana Chrzciciela i Eliasza. ale ty, to, że jestem Synem Boga Żywego, mogłeś zobaczyć to z objawienia Ojca. Bo to Ojciec objawił ci, kim ja jestem, tak? Ta prawidłowość objawienia Chrystusa dla człowieka, myślę, że ona do dzisiaj działa. I ona do dzisiaj jest aktualna. I ona do dzisiaj jest żywa, bo my, ludzie, Chrystusa będziemy poznawać całą wieczność. Amen? To nie jest tak, że my dzisiaj coś wiemy i ta wiedza jest skończona już. Że my dzisiaj poznaliśmy Chrystusa, że On jest Zbawicielem i ona jest skończona i nic więcej się o Nim dowiedzieć nie możemy. To jest nieprawda. Chrystus jest Bogiem, który jest od wieków na wieki. Ale zaraz o tym będziemy czytać. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział, kiedy byśmy otworzyli. Dziewiętnasty wiersz. Tutaj Paweł naucza, pisze do Koryntian o tym, że jeżeli by Chrystusa nie było, pisze tak. Dziewiętnasty wiersz. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Dzisiaj sobie stawiamy to pytanie. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Za kogo dzisiaj uważasz Jezusa Chrystusa? Musisz mu odpowiadać. Odpowiedz sam sobie, w swoim sercu. Za kogo my dzisiaj uważamy Jezusa Chrystusa? My, chrześcijanie, którzy dzisiaj w XXI wieku żyjemy. Dzisiaj w XXI wieku słuchamy o tym. Apostoł Paweł pisze do Koryntian, bo niektórzy podważali zmartwychwstanie Jezusa. Jeżeli podważamy zmartwychwstanie Jezusa, tak naprawdę podważamy w ogóle zbawienie, całe zbawienie. Bo tak były takie różne w tamtych czasach herezje, które mówiły o tym, że Chrystus nie cierpiał, był tylko jakimś takim hologramem, jakimś takim duchową istotą. Niektórzy podważali w to, że Jezus nie zmartwychwstał. Paweł pisze, że jeżeli by Jezus nie zmartwychwstał, to byśmy byli bez Niego tak naprawdę, bez zbawienia. Bo zmartwychwstanie jest dopełnieniem dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa, które zostało na ziemi uczynione. I tutaj czytam w tym wersecie 19, że jeżeli podkładamy nadzieję tylko w tym życiu w Jezusie, to jesteśmy najbardziej pożałowani godni. Jeżeli my, chrześcijanie, pokładamy tylko nadzieję w tym, że Jezus będzie nam błogosławił finansowo, że będzie nam błogosławił w naszych jakichś biznesach, że Jezus będzie nas uzdrawiał, że Jezus będzie powodował, że będziemy awansowali w pracy, że będziemy, nie wiem, mieli duże kościoły nawet. To jesteśmy pożałowania godni, bo tak naprawdę to widzimy go według ciała. To jest ciało i krew, tak? Ta sfera. Ja nie mówię błogosławieństwo, ja wierzę w błogosławieństwo finansowe, które Bóg daje człowiekowi wierzącemu. Wierzę i może według miary wiary każdy w to wierzy. Jedni zarabiają miliony, inni żyją w dostatku. Wierzę w to, że Jezus uzdrawia. Wierzę w to, że Jezus może ci pomóc w karierze, że może ci pomóc w życiu codziennym. Ale czy to jest wszystko? Czy to jest wszystko, co od Jezusa mogę oczekiwać? Czy to jest wszystko, co w Jezusie mogę mieć? Ciało i krew. Jeżeli tylko w tyle oczekuję, jeżeli tylko tyle Jezus dla mnie jest ważny, jestem pożałowania godnym człowiekiem. Jeżeli nawet myślę, że budujemy Kościół, żeby mieć więcej członków w Kościele i tylko tyle, to jesteśmy pożałowania godni. Bo można założyć partię polityczną i mieć o wiele więcej członków, tak? Jakąś tam chadecką, chrześcijańską. Więc kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Czy tylko jest tym, co widzimy, tym, co doświadczamy, tym, co możemy dotknąć, tym, co możemy policzyć, tym, co możemy zważyć? A teraz przeczytamy fragment Bożego Słowa, który mówi o tym, kim On jest. Czy cały czas czytamy? Przeczytamy, kim On jest. Janowi, ewangeliście, Ewangelia na pierwszy rozdział, Bóg również objawił, kim jest Jezus Chrystus. I tu w momencie, kiedy będziemy czytać ten fragment, miejsce, słowo możemy postawić Jezus. Bo to, co będziemy czytać, jest właśnie on. O Chrystusie, o Jezusie, Chrystusie. Na początku było słowo, czyli Jezus. A Jezus był u Boga, a Bogiem był. On był na początku u Boga. Wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby świadczyć o światłości, by wszyscy przez nim uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat, czyli Jezus. Na świecie był i świat przez ten powstał, lecz świat go nie poznał. Kim dla ciebie jest? Dla kogo ludzie mnie uważają? Zadaje Jezus pytanie. Na świecie był i świat przez niego powstał, ale świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Tu jest mowa o tobie. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, Jezusa. Chwałę, jaką miał jedyny Syn od Ojca. Pełne łaski i prawdy. Ja zaświadczył o Nim i głośno wołał. Ten, kto był, o którym powiedziano. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwszy był już ja. Ja o Jezusie. Ten, który idzie za mną, był przede mną, bo pierwszy był już ja. A z Jego pełni wszyscy wzięli to łaskę za łaskę. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Tutaj, 18 wiersz. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca. Kim jest ten jednorodzony Bóg? To jest właśnie Jezus Chrystus. On przyszedł na ziemię i objawił Ojca. On przyszedł na ziemię i nie objawił tylko ciała i krwi. On nie przyszedł tylko uzdrawiać i wskrzeszać umarłych, ale On przyszedł objawić Ojca. I tutaj widzimy Chrystusa w tej całej Jego pełni. Musimy wiedzieć o tym. No, wiele, wiele lat to trwało. Myślę, że do dzisiaj jest to pewien problem. Jak to jest, że Chrystus jest człowiekiem i Bogiem? Jak to jest, że On jest człowiekiem i Bogiem? Niektórzy myśleli, że jest tak pół na pół, że jest tak 50% człowiekiem, 50% Bogiem, taka hybryda. Niektórzy myśleli, że jest no może tak więcej człowiekiem, a trochę Bogiem. Ale ortodoksyjna nauka chrześcijańska, ludzie, którzy przez wiele wieków na ten temat rozważali i spierali się i modlili na ten temat, doszli do takiego wniosku, że Bóg jest, że Jezus jest na 100% człowiekiem i na 100% Bogiem. My widzimy tą ludzką powłokę Jezusa, to, co według ciała czynił. Widzimy na ekranach Ewangelii. My widzimy te znaki i cuda. My widzimy te różne cudowne, nadprzyrodzone rzeczy. My widzimy tą Jego naukę. Możemy czytać, uczyć się. Ale musimy pamiętać, jest to ta druga natura. Chrystus, Bóg. Ta duchowa natura, którą, jak tutaj czytamy, to Bóg, Ojciec, tak jak Piotrowi objawił. Nie chciało i krew, ale Ojciec mój objawił Ci, kim jestem, tak? Tutaj, kiedy czytamy ten prolog, ten jeden z piękniejszych, wszystkie są piękne, tak? Ale no niektóry jest, dla mnie taki jest bardzo fajny, ten fragment Ewangelii Jana, tak? Od pierwszego wiersza. To tam widzimy tą boską preegzystencję, czyli to boskie istnienie Chrystusa, zanim przyszedł na ziemię. Jezus nie narodził się, Jezus Chrystus nie narodził się 2000 lat temu w stajence. Oczywiście narodził się fizycznie, ale w duchowym wymiarze On był od zawsze. To jest Bóg, który przyszedł na ziemię, przyjął ciało człowieka i stał się naszym Zbawicielem. I dzisiaj chciałbym, o czym dzisiaj mówię, chciałbym, abyśmy Więc jedną rzecz zapamiętali, abyśmy poznawali Go w duchu. Że to nie jest tylko ciało, że to nie jest tylko to, co widzimy i to, co możemy dzisiaj, ale abyśmy mogli Go poznawać w duchu, aby Ojciec mógł objawić nam, kim jest Jezus Chrystus. A to głębokie objawienie, słuchajcie, to jest cudowne, bo czasami ludzie odwracają kolejność. Ludzie szukają znaków, cudów, szukają sukcesu, a pomijają to duchowe poznanie Jezusa Chrystusa. Ale kiedy odwrócimy kolejność, ja wierzę w to, bo zobaczcie, kiedy Jezus się pojawiał, tam się pojawiały znaki cuda. Kiedy Jezus się pojawiał, tam się pojawiały dusze, które się nawracały, które pokutowały. Kiedy Jezus się pojawiał, tam się prawa fizyki zmieniały. I kiedy my poznamy Jego, w tym duchowym Jego istocie, to wszystko inne samo się zmieni. Dlatego, że to On objawi się w nas. Amen? To Jego poznanie, duchowe poznanie, ono dopiero zmieni duchową, cielesną rzeczywistość. Tak jak to było 2000 lat temu. Jego duchowe poznanie, kim On był, zmieniało serca ludzi. I dzisiaj też tak jest. Kiedy Jego duchowe poznanie, czy Go poznajemy jako Chrystusa, również nasze serca są zmieniane. Ale ja myślę, że to poznanie, ono może sięgnąć jeszcze dalej. Oczywiście ono nie będzie wykraczało poza Biblię, tak? Poza to, co mamy w Biblii napisane. To nie jest tak, że jakąś nową nauki, ale Jego duchowe poznanie, czyli to, które moje serce może Go poznawać więcej, a to pozwoli zmienić wszystko wokół nas. Amen.